A mamy połączenie z Dubajem, gdzie jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się panu i państwu.
Czy do Dubaju dotarły echa wizyty premiera Morawieckiego w Brukseli?
Ale rzeczywiście, wieści rozchodzą się błyskawicznie. Także wiemy, że pan premier do Brukseli dojechał i że przedstawił Białą Księgę odnoszącą się do reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Ale czy wiemy, jak przewodniczący Komisji Europejskiej zareagował na Białą Księgę?
Panie redaktorze, mnie doświadczenie uczy, że argumenty owszem trzeba mieć, aczkolwiek one nie bardzo są wysłuchiwane, bo to jednak jest pewien wysiłek wysłuchać argumentów, zwłaszcza jeśli się ma już z góry powzięte zdanie i powziętą opinię. Więc nie wiem, jak zareagował przewodniczący. Ja tylko mam nadzieję, że on przeczyta to.
Profesor Legutko w wywiadzie dla portalu W Polityce nawet poddał wątpliwość, czy w Komisji Europejskiej ten dokument będzie czytany.
Wie pan, urzędnicy pewnie przeczytają, tylko czy to dotrze do tych decydentów, to ja tego nie wiem, bo ja już z doświadczenia pracy w Komisji Transportu wiem, że z jednej strony są pryncypia Unii Europejskiej, o których się bardzo dużo mówi, a z drugiej strony są działania, które idą absolutnie przeciwko tym pryncypiom. Chodzi na przykład o dzielenie rynku na wschód i zachód, jeżeli tylko kraje zachodnie poczuły się w jakiś sposób zagrożone. I nikt się zupełnie nie przejmuje tym, że przecież w Unii Europejskiej mieliśmy mieć jeden wspólny rynek. Więc tak również może być z tą naszą Białą Księgą. Ale kilka informacji na pewno trafi przede wszystkim, jeżeli nie do komisarzy, to do opinii publicznej. A mnie się wydaje, że jedną z ważniejszych informacji, dlaczego myśmy w ogóle przystąpili do reformy wymiaru sprawiedliwości, jest taki wynik badania Eurobarometru, który zresztą nie jest zamieszczony w tej książce, w tej Białej Księdze. Mianowicie średni poziom zaufania do wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej to 70%. Od 68 do 70 kilku w różnych krajach. A w Polsce poziom zaufania do wymiaru sprawiedliwości to 30%. Sam ten jeden wynik mówi sam za siebie.
Ale nie jest to argument w dyskusji z Komisją Europejską.
No właśnie, z Komisją Europejską jest ten problem, że tutaj jakiekolwiek argumenty byśmy nie przedstawiali. Od na przykład te, które już są w Białej Księdze wymienione, że poszczególne rozwiązania, które stosujemy w naszej reformie wymiaru sprawiedliwości, są od lat stosowane w innych krajach unijnych, zwłaszcza w tych krajach na zachodzie Europy i nikt nie podniósł, żeby którekolwiek z tych rozwiązań było sprzeczne z praworządnością albo które zagrażałoby niezawisłości sędziów. No ale argumenty trzeba przedstawiać, ponieważ jeżeli pozwolimy sobie na to, że dyskusja skręci tylko na takie ogólniki, którymi często komisarz Timmermans się posługuje, a mianowicie to, że on to wie, bo mu powiedział to pan prezydent Lech Wałęsa, no to jest jednak za mało. Dlatego bardzo dobrze, że ta Biała Księga została przedstawiona nie tylko komisarzom, ale przede wszystkim opinii publicznej.
Drugim tematem, jak już Biała Księga zostanie przyjęta, to wtedy argumentem przeciwko Polsce będzie nowelizacja ustawy o IPN-ie.
W Unii Europejskiej to niespecjalnie sprawiło wrażenie, dlatego że w większości krajów, nie we wszystkich, ale w większości krajów istnieją ustawy penalizujące tak zwane kłamstwo oświęcimskie. Pewien historyk angielski, brytyjski w Austrii przesiedział się z tego powodu chyba półtora roku w więzieniu. Także bronienie dobrego imienia swojego państwa to jakoś, pomimo tego, że istnieje przecież zasada wolności słowa, znajduje zrozumienie nawet w zachodniej Europie. Tutaj chodzi raczej o wrażliwość tych, którzy przeżyli Holokaust i ich dzieci. No i w związku z tym również o wrażliwość Stanów Zjednoczonych na wszelkie kwestie związane z Izraelem.
I o tym na pewno premier Morawiecki rozmawiał podczas drugiego ważnego spotkania w Brukseli z Ronaldem Lauderem, szefem Międzynarodowej Światowej Organizacji Żydów.
Tutaj myślę, że niestety musiał więcej argumentów wyłożyć, ale myślę, że mimo kilku niezręczności, które się w Polsce zdarzyły, i to również zostanie zrozumiane, że Polska jako państwo, Polska jako naród, nie braliśmy udziału w Holokauście, no a zbrodniarze znajdują się w każdym społeczeństwie. A od wielu lat pokazują się sformułowania polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady. Kiedyś rozmawiałem z niemieckim posłem, który powiedział, no ale przecież to ja wiem, że to się raz zdarzyło tam gdzieś w CDF-ie, ale poza tym to ja takich rzeczy nie widziałem, nie słyszałem. No to przedstawiłem mu listę z ostatnich 2 lat. Lista zawierała 15 stron.
I jaka była reakcja?
Takich cytatów. Reakcja była, no to rzeczywiście jest pewien problem. No a skoro i on zrozumiał, że jest pewien problem, no to ten problem prędzej czy później dotrze także do Izraelczyków i do Żydów. Zresztą w Izraelu to wszystko nałożyło się na mającą się za chwilę rozpocząć kampanię wyborczą i stąd ten cały raban podniesiony właśnie tam.
A czy pan Ronald Lauder w Brukseli jest wpływową osobą?
Człowiek, który szefuje takiej organizacji, jest wpływową osobą nie tylko w Brukseli.
A pan poznał, kiedyś był na spotkaniu z Ronaldem Lauderem?
Nie. Nie miałem do tej pory takiej okazji.
A co pan robi w Dubaju?
W Dubaju jesteśmy na takiej misji. Rozmawiamy z tutejszymi dyplomatami, a także z tutejszymi organizacjami pozarządowymi, które wyjaśniają politykę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która jest z europejskiej perspektywy dość zaskakująca, dlatego że my pamiętamy o Arabii Saudyjskiej i o krajach muzułmańskich, które żyją oficjalnie według reguł szariatu. Tutaj natomiast widać dość poważne oddzielenie polityki państwa od religii.
A jakie
jest to kraj bardzo, bardzo zachodnioeuropejski.
I bardzo bogaty,
tak, ale jednocześnie widać, że władze tutaj zdają sobie doskonale sprawę, że te zasoby ropy skończą się i to już niebawem. Oni przewidują, że w 2025, dlatego przestawiają swoją gospodarkę na to, aby była jak najmniej zależna od wydobycia ropy naftowej. Dzisiaj wydobycie ropy naftowej to jest tylko 18% przychodów gospodarczych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kiedyś to było 100%.
A jakie, po raz pierwszy jest pan w Dubaju?
Tak.
I jakie wrażenie?
No właśnie wrażenie takie, że pieniądze i pustynia. Pieniądze dobrze zainwestowane. Pieniądze oczywiście z ropy naftowej, ale inwestowane w sposób, który pozwoli temu krajowi na wysokim poziomie przetrwać również wtedy, kiedy te zasoby ropy się skończą.
A zmysłowe wrażenie?
No, wspaniały klimat. Teraz jest zima, czyli 25 do 30 stopni. Nie więcej.
Domy, ulice, ludzie...
Domy, ulice, ludzie, domy wszystkie nowe, ulice wszystkie nowe. No inne wrażenie, jeśli chodzi o ruch uliczny niż w krajach arabskich Afryki Północnej. W tych krajach nam bliższych ludzie jeżdżą jak bądź, tutaj ludzie jeżdżą jak w Niemczech.
Czyli?
Czyli ściśle według przepisów, z uwzględnieniem ograniczeń ruchu, zawsze używając właściwego pasa. Tak jak w Düsseldorfie.
A jakie doświadczenia z Dubaju przeniósłby pan do Bydgoszczy?
Myślę, że zwrócenie uwagi i bardzo duża inwestycja w edukację to jest właśnie to, co czego potrzeba nie tylko Bydgoszczy, ale w ogóle całej Polsce. czyli to, o czym mówił pan premier Morawiecki. Innowacje. Oni tutaj też bardzo dużo inwestują we wszelkiego rodzaju innowacje. Mają taką specjalną organizację, która do której można się zwrócić z taką innowacją, z pomysłem. Jest specjalny program na sprawdzenie tego na ograniczonym rynku, a potem, kiedy produkt albo pomysł się sprawdza, to na puszczenie tego na szerokie wody.
A kto będzie przyszłym prezydentem Bydgoszczy?
Tomasz Latos.
Kandydat PiSu.
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości, tak jest.
Proszę zaproponować panu posłowi odwiedzenie Muzeum Samochodów pod Abu Dhabi. Wybiera się pan tam?
Obawiam się, że nie będę miał na to czasu, ale chętnie bym zobaczył.
Robi wrażenie, tak donosi słuchacz Poranka Wnet z Dohy. Być może uda się nam dzisiaj w czasie poranka do niego dodzwonić. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również kłaniam się, wszystkiego dobrego życzę.
Pan Kosma Złotowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:25, a w Poranku Wnet piosenka. To w takim razie wędrujemy dalej po arabskim świecie. Michał Milford w stolicy Kataru jest i jest przy telefonie. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
No to co tam słychać?
To trudno powiedzieć, bo dawno się nie słyszeliśmy, ale od połowy stycznia już mieszkam w Polsce, bo postanowiliśmy wraz z rodziną, wraz z żoną, po 14 latach tułaczki wrócić na stałe. Jest dobry czas ku temu. I w Katarze jestem tylko na krótko, na praktycznie, czekam na 3 dni, przeciągnęło się to do 10. I tak naprawdę już mnie nie interesuje, co tutaj się dzieje. Raczej już żyję Polską.
To przynajmniej opowiedz, gdzie teraz dokładnie jesteś, a następne pytanie zadam, jak opowiesz.
Następne pytanie będzie, co widzisz? No to może ja cię uprzedzę. Widzę morze. Piękne morze i praktycznie bezchmurne niebo. Może troszeczkę mgiełki. Kapitalna widoczność. Temperatura 20-30 stopni. Jestem na 20 którymś piętrze jednego z hoteli katarskiej stolicy, Dohy.
A dlaczego poleciłeś panu posłowi, żeby zwiedził Muzeum Samochodów w Dubaju?
To jest coś niesamowitego. Tak, to jest w Abu Dhabi. To jest coś niesamowitego. Jakieś 40-50 kilometrów od Abu Dhabi Rainbow Sheikh wybudował sobie muzeum w kształcie piramidy. I w tej piramidzie trzyma praktycznie przekrój przez całą motoryzację powojenną, czy nawet jeszcze przedwojenną. Przepiękne Dodge, przepiękne Mercedesy, przepiękne Rolls-Royce'y. A dlaczego się nazywa Rainbow Sheikh? Dlatego, że w jakimś tam 70-tych czy 80-tych latach nie mógł się zdecydować, jakiego koloru chciałby mieć samochód. I zamówił w fabryce Mercedesa 7 Mercedesów w kolorach tęczy, ale z tą samą rejestracją, dosłownie identycznych, tylko różniących się kolorami, no bo wiadomo, kto temu zabroni, gdzie każdy z tych samochodów, na przykład samochód, powiedzmy, żółty, ma żółte siedzenia, żółtą deskę, żółto przyciemniane szyby. Samochód zielony ma z kolei zielone siedzenia, zielono przyciągane butelkowe szyby i tak dalej, i tak dalej. Wrażenie niesamowite, niesamowite. Muzeum polecam po prostu każdemu. Są takie rarytacje, na przykład jak militarny Lamborghini, którego przedtem nigdy w życiu nie widziałem, a nie wiedziałem, że taki samochód istnieje. Także warte polecenia. Plus samochody pustynne, takie domy, na przykład samochód w wysokości, nie wiem, 8 metrów, z 3 pokojami, sypialnią, z miejscem dla służby i tak dalej. Także warte polecenia.
Otwarte całą dobę?
Nie, skąd? Tam się chyba teraz trzeba umawiać, bo kiedyś było otwarte normalnie w tygodniu od rana do 16, ale wiem, że nie było zbyt wielu chętnych do oglądania tego muzeum, więc potem trzeba było się umawiać.
Powiedz, dlaczego po 14 latach postanowiłeś wrócić do Polski i co w Polsce zastałeś?
Dlaczego postanowiłem wrócić? Po prostu tak, ze względu na rodzinę, ze względu na dzieci, które powinny jednak chodzić do polskiej szkoły, uważam. Poza tym ze względu na rodziców, ze względów rodziny generalnie. A co zostałem w Polsce? No bardzo dobrze. Ja jestem bardzo zadowolony. Widzę, że w Polsce jest dużo lepiej. Polska się rozwija. Niestety w mojej branży, czyli w planowaniu i zarządzaniu logistyką inwestycji, jest pewien marazm. To znaczy uważam, że jeżeli chodzi o samo planowanie, które robię, to od momentu mojego wyjazdu do dzisiaj się praktycznie nie rozwinęło. Chciałbym to zmienić. I zaczynam po prostu jakby nowe życie, nowe rozdanie.
I postanowiłeś wybudować to wielkie lotnisko, o którym powiedział w czasie swojego exposé premier Mateusz Morawiecki?
Powiedzmy, że rozmawiam w tej chwili z jednym z doradców pana Morawieckiego. No i jest jakaś szansa na to, że będę w tym projekcie uczestniczył.
A w takim razie spotkamy się w studio naszym na 5. piętrze budynku Pasty. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, cześć, pozdrawiam.
Michał Milford był przy telefonie. To było połączenie ze stolicą Kataru, a za chwilę połączymy się z kolejną stolicą.